Mówi Paryż, Radio France International. Jest piątek, 11 lipca. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. W Serbii doszło do wypadku polskiego autokaru. 6 osób zginęło. W Brukseli odbyła się konferencja darczyńców dla Kosowa. Ponad 30 tysięcy osób wzięło udział w uroczystościach upamiętniających masakrę w Srebrenicy w 1995 roku. W Libanie utworzony został rząd jedności narodowej. Rząd ukraiński uniknął wotum nieufności. Silvio Berlusconi od dziś cieszyć się może immunitetem, który uchroni go przed ewentualną odpowiedzialnością za zarzucane mu przestępstwa. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Fabien. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, kroniką filmową Anny Rzeczyckiej, specjalne wydanie magazynu Piosenka Francuska Dawniej i Dziś z okazji ukazania się trzeciej płyty Carli Bruni oraz magazyn przygotowany przez Radio dla Zagranicy Mija Tydzień. A oto wiadomości. Między Belgradem a Nowym Sadem w Serbii doszło do wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 6 osób, 2 dzieci, kobieta i 3 mężczyzn. 7 osób jest ciężko rannych, 31 lekko. Ranni trafili do szpitala w Nowym Sadzie. Do wypadku autokaru z 66 polskimi turystami wracającymi z pobytu w Bułgarii doszło w piątek o godzinie 6:30 rano w okolicach miejscowości Indidża, w odległości 20 km od Belgradu. Postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy wszczęła bielska prokuratura okręgowa. Śledztwo wyjaśni, czy popełnione zostały błędy przez organizatora lub przewoźnika. Kierowcy zostali od razu przesłuchani przez policję serbską. Polskie władze zaoferowały natychmiastową pomoc poszkodowanym, przede wszystkim organizując transport obejmujący również rodziny poszkodowanych. Premier Tusk w czasie konferencji prasowej zapowiedział, że o godzinie 17 wyleci z Warszawy samolot, który wyląduje w Pyrzowicach, a następnie uda się do Serbii. Tu Paryż, Radio France International. Do Brukseli na zaproszenie Komisji Europejskiej przybyli przedstawiciele społeczności międzynarodowej, by spróbować znaleźć środki finansowe potrzebne Kosowu. Stany Zjednoczone obiecały pomoc w wysokości 400 milionów dolarów. To jednak kropla w morzu potrzeb. Na zaspokojenie potrzeb Kosowa potrzeba co najmniej miliard euro. Więcej na temat konferencji darczyńców usłyszycie Państwo w rozdziale europejskim naszej audycji, przygotowanym przez Piotra Kamińskiego. Ponad 30 tysięcy osób wzięło udział w ceremonii ku czci ofiar masakry w Srebrenicy, kiedy to w 1995 roku zamordowano blisko 8 tysięcy osób. Uroczystości miały miejsce w memoriale Potokari, a udział w nich wzięli m.in. wysoki przedstawiciel dla Bośni i Hercegowiny Miroslav Lajcak i Haris Siljadzic, bośniacki polityk, przewodniczący Prezydium Republiki Bośni i Hercegowiny. Szef muzułmańskiej społeczności Bośni, Mustafa Ceric, zaapelował do Parlamentu Europejskiego, aby ten proklamował 11 lipca dniem żałoby w całej Europie. W tym dniu, stwierdził Ceric, we wszystkich stolicach Europy narody europejskie powinny sobie przyrzec, że nigdy już nie będą tolerować ludobójstwa. W Belgradzie prezydent Serbii Boris Tadić oddał hołd ofiarom masakry, podkreślając, że władze serbskie robią co w ich mocy, aby aresztować odpowiedzialnych za masakrę. Od czasu inauguracji memoriału Potokari w 2003 roku pochowane tu zostały szczątki blisko 2900 osób ekshumowanych ze zbiorowych mogił. Tegoroczne uroczystości odbywały się pod czujnym okiem 1500 policjantów pilnujących okolic memoriału i dróg prowadzących do Srebrenicy. Zachodziły obawy, że grupy antymuzułmańskie mogą wszcząć zamieszki w związku z niedawnym uwolnieniem od zarzutów Nasera Oricza, byłego komendanta oddziałów muzułmańskich w Srebrenicy w czasie wojny w latach 1992-1995. Był on sądzony przez Trybunał Haski za wymuszenia dokonywane przez znajdujących się pod jego rozkazami żołnierzy.
Komisja Europejska zapowiedziała w przyszłym tygodniu decyzję w sprawie kontrowersyjnych subwencji, jakimi Polska obdarza swoje trzy stocznie. Tym razem żadnego odroczenia nie będzie. Komisarz do spraw konkurencji Nelly Kroes przyznała w Warszawie termin 24-godzinny ubywający minionej nocy, by przedstawić szczegółowy plan restrukturyzacji tych stoczni. Chodzi o Gdańsk, Gdynię i Szczecin. Warszawa przekazała komisji swoje propozycje z pewnym wyprzedzeniem wczoraj o 21:30, a rzecznik pani Kroes, Jonathan Todd, poinformował, że zostaną one rozpatrzone w ciągu najbliższych paru dni. Ta bolesna kwestia o wymiarze zarówno symbolicznym, co gospodarczym wlecze się od 4 lat. Todd oświadczył w związku z tym, że nikt nie może zarzucić komisji pochopnych, apodyktycznych decyzji i stawiania władz polskich przed faktem dokonanym. Jeżeli jednak Bruksela uzna, że polskie sugestie nie są wystarczające, Warszawa będzie musiała ściągnąć od stoczni wypłacone im subwencje, co z pewnością skończy się upadłością 3 nierentownych zakładów. Od roku 2002 według obliczeń Brukseli Polska wypłaciła im ponad 2 miliardy euro, czemu Warszawa przeczy. Według europejskich zasad subwencje takie dopuszczalne są jedynie, jeżeli towarzyszy im racjonalna ekonomicznie restrukturyzacja kulejących przedsiębiorstw. Dzisiaj rano przed budynkiem dyrekcji w Gdyni zebrała się manifestacja 2000 stoczniowców pod sztandarami Solidarności, a 3000 stoczniowców demonstrowały w Szczecinie w dniu wczorajszym. Minister skarbu Aleksander Grat zwrócił się do komisji o przedłużenie terminu do września, informując, że rząd będzie kontynuować prywatyzację stoczni, nawet gdyby doszło do ich upadłości. Odroczenie konieczne jest wedle Warszawy, by ukończyć negocjacje z ewentualnymi inwestorami, co zdaniem ministra naciski Brukseli znacznie utrudni. Premier Tusk ostrzegł, że w razie konieczności postawi tę sprawę na forum Europejskiej Rady Ministrów.
Tu Paryż, RFI. W Libanie utworzony został rząd jedności narodowej. Składa się on z 30 członków, a jego utworzenie stało się możliwe dzięki zawartemu między większością i opozycją porozumieniu w sprawie rozdziału tek ministerialnych. Utworzenie rządu zostało ogłoszone dekretem podpisanym przez prezydenta Michela Slaimana i premiera Fauda Signorę. 16 tek przyznanych zostało większości, 11 opozycji i 3 pozostają w gestii szefa państwa. Rząd ukraiński uniknął rozwiązania po odrzuceniu w drodze głosowania wniosku o wotum nieufności. Tylko 174 deputowanych opowiedziało się za wnioskiem, a żeby został on przyjęty, konieczne było poparcie co najmniej 226. Szef rządu Julia Timoszenko objęła tę funkcję po raz drugi w grudniu ubiegłego roku. Dodajmy jeszcze, że prezydent Francji Nicolas Sarkozy opowiedział się za zawarciem nowego porozumienia o uprzywilejowanym partnerstwie łączącym Ukrainę z Unią Europejską. Opozycja Partia Zimbabwe, Ruch na Rzecz Zmian Demokratycznych, ogłosiła, że od czasu wyborów 29 marca zabitych zostało 113 osób, aktywistów opozycji. Ciało jednego z nich zostało znalezione wczoraj w Harare. Nosiło ono ślady tortur, pozbawione było oczu. Tymczasem w Pretorii trwają negocjacje partii dzierżącej władzę w Zimbabwe i opozycji na temat sposobów wyjścia z kryzysu politycznego, w jakim pogrążony jest kraj. Rada Bezpieczeństwa ONZ wstrzymała się z nałożeniem na ten kraj ewentualnych sankcji, by nie utrudniać dialogu. Tu Paryż, Radio France International. Włoska Izba Deputowanych uchwaliła przygotowaną przez centroprawicową koalicję w trybie pilnym ustawę przyznającą immunitet 4 najważniejszym osobom w państwie. Prezydentowi, premierowi oraz przewodniczącym obu izb parlamentarnych na czas ich kadencji. Antonio Di Pietro, słynny włoski sędzia śledczy, który prowadził wiele dochodzeń w sprawach korupcji, nazwał ustawę o immunitecie niemoralną i niekonstytucyjną. Ustawa została ostro skrytykowana przez opozycję, która uważa, że jedynym jest jej celem jest uchronienie premiera Silvio Berlusconiego przed wymiarem sprawiedliwości i ewentualnym wyrokiem skazującym w jego kolejnym procesie o korupcję toczącym się w Mediolanie. Tekst musi jeszcze zostać przegłosowany w Senacie. Jest to, jak się wydaje, zwykła formalność, gdyż rządząca koalicja ma tu większość. Protesty budzi nie tylko sam tekst ustawy o immunitecie, ale również sposób zgłoszenia do parlamentu, gdzie w kolejce na głosowanie czeka ciągle na przykład ratyfikacja traktatu lizbońskiego. Polityka rządu Berlusconiego wywołuje również protesty w Parlamencie Europejskim. Posłowie w Strasburgu przyjęli rezolucję potępiającą metody stosowane podczas rozpoczętego we Włoszech spisu mieszkańców obozów romskich. Szczególne zastrzeżenia eurodeputowanych wywołuje fakt pobierania odcisków palców od nieletnich. Rezolucja Parlamentu Europejskiego wywołała oburzenie rządu Silvio Berlusconiego. Szef włoskiej dyplomacji Franco Frattini określił ten dokument jako czysto polityczny. Podkreślił, że rezolucja została zaproponowana przez socjalistów i jest jawnie wymierzona w rząd Berlusconiego. Minister spraw zagranicznych stwierdził, że członkowie Europarlamentu wykazali brak podstawowej wiedzy o tym, co się dzieje we Włoszech i co w dodatku jest całkowicie zgodne z regułami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Na marginesie dodajmy, że sąd apelacyjny Mediolanu potwierdził wyrok skazujący brata szefa włoskiego rządu Paolo Berlusconiego na 4 miesiące więzienia za wystawianie fałszywych rachunków. Były Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy, który przygotowała Anna Bernhardt i Piotr Kamiński.
Paryska giełda, największy od 3 lat spadek, projekty jednoczące Śródziemnomorze, siła nabywcza pieniądza, wyjechać na wakacje mimo wszystko. Sarkozy pod lupą, wywiady z uwolnioną niedawno kolumbijską zakładniczką Ingrid Betancourt, no i oczywiście Tour de France to tytuły z pierwszych stron francuskich dzienników, które świadczą o bogactwie poruszanych dzisiaj tematów. Omawiając wystąpienie prezydenta francuskiego w siedzibie Parlamentu Europejskiego, dziennik Libération przytacza obszerne fragmenty wystąpienia Nicolas Sarkozy'ego na temat jego udziału w otwarciu Igrzysk Olimpijskich, ale dziennik podkreśla również, że prezydent Francji, by ratować traktat lizboński, uspokajał Irlandię i groził Polsce. Pojadę 21 czerwca do Irlandii, by słuchać i rozmawiać, zapewnił francuski prezydent eurodeputowanych, wyrażając nadzieję, że do końca roku będzie mógł zaproponować pozytywne rozwiązanie. Stolice europejskie mają nadzieję, że Dublin powtórzy referendum, tak aby przyszłe wybory europejskie, przewidziane na czerwiec 2009 roku, mogły się już odbyć na zasadach przewidzianych w traktacie lizbońskim. Według Nicolas Sarkozy'ego nie ma mowy o renegocjacji tego traktatu, trzeba więc niepokoje Irlandczyków rozwiać, dodając do niego deklaracje w kwestiach najbardziej drażliwych dla Dublina. Aby jednak wywrzeć maksymalne naciski na Irlandię, trzeba, aby wszystkie kraje członkowskie ratyfikowały wcześniej traktat. Czytamy w omówieniu w Libération. 22 państwa już to zrobiły, Hiszpania i Włochy powinny to zrobić lada dzień, a prezydent Niemiec czeka tylko na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Problemem są natomiast Czechy, gdzie eurosceptyczny prezydent ma nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie, by zorganizować referendum, no i Polska. Prezydent Lech Kaczyński, który, jak podkreślił Nicolas Sarkozy, sam negocjował traktat, nie chce go teraz podpisać, zasłaniając się irlandzką odmową. Prezydent Francji postawił więc sprawę jasno, grożąc Europą dwóch prędkości. Le Figaro niepokoi się spadkiem na giełdzie paryskiej. Do kłopotów w sektorze bankowym i galopujących cen ropy dołączył teraz katastrofalny bilans jednej z największych światowych sieci dystrybucji, francuskiego Carrefour. Prawicowy dziennik niepokoi się również losami reformy instytucjonalnej, którą przygotował Pałac Elizejski. Każdy głos liczy się na wagę złota. Zmiany muszą być przegłosowane większością 3/5 w kongresie. Nicolas Sarkozy w obawie, że jego reforma może nie przejść, wziął stery w swoje ręce i walczy o każdy głos poselski i senatorski, wprowadzając poprawki, a nawet osobiście składając wizyty opornym członkom swej partii. Lionel Lucas, UMP, który zapowiadał wcześniej, że będzie głosował przeciwko reformie, zdziwił się bardzo, widząc prezydenta u siebie. Nicolas Sarkozy był jednak na tyle przekonujący, że poseł zmienił zdanie i będzie głosował tak. Poprawka w sprawie Turcji jest przeciwko moim przekonaniom, ale byłby to niezły bałagan, gdyby reforma nie przeszła z powodu prawicy, powiedział Lionel Lucas, cytowany przez Le Figaro. Katolickie La Croix jako główny temat omawia projekt Unii dla Śródziemnomorza. Dać szansę marzeniom, pod takim tytułem Dominique Quignot w artykule wstępnym w dzienniku omawia narodziny tej nowej struktury, która powinna ujrzeć światło dzienne w niedzielę w obecności przywódców europejskich i śródziemnomorskich szefów państw, z których nie wszyscy są przywiązani do zasad demokratycznych, jak eufemistycznie, a może z ironią określa dziennikarka. Ten projekt nie wzbudził wielkiego entuzjazmu w oczach Europejczyków i po drugiej stronie Morza Śródziemnego. Nie bez znaczenia były tu wcześniejsze nieudane próby współpracy, pogrzebany proces barceloński. Ale nie trzeba studzić tego zapału, apeluje Dominique Quignot. Śródziemnomorze to skrzyżowanie północy z południem, wschodu ze zachodem, miejsce konfrontacji kultur i religii, szlak migracyjny. To tutaj koncentrują się wszystkie problemy współczesnego świata, to tutaj być może zrodzą się pomysły, jak ten świat poprawić. Drugim ważnym powodem, by włączyć się w ten projekt, są konkretne programy. Unia dla Śródziemnomorza proponuje takie zadanie jak walka z zanieczyszczeniem środowiska, stworzenie towarowych szlaków morskich, rozwój odnawialnych energii. Rozwiązywanie wspólnie konkretnych problemów rozszerzy współpracę i ułatwi dialog polityczny. Program Unii nie jest tak ambitny, jak marzył prezydent Francji, ale być może to zapewni sukces przedsięwzięciu. Pod warunkiem, że obietnice finansowe będą dotrzymane. Tyle razy bowiem Zachód robił złudne nadzieje i to jest cień, który kładzie się na tym spotkaniu, oprócz oczywiście niekończącego się konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Trzeba jednak dać szansę marzeniom, uważa dziennikarka Lacroix. Regionalne współprace nie są panaceum, ale pozwalają wyjść państwom na zewnątrz, pozbyć się egoizmu, przezwyciężyć wewnętrzne tarcia. Skrzyżowania często są najbogatsze kulturowo i tak też jest ze Śródziemnomorzem.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dziennik Le Monde poświęca dziś wiele miejsca sprawie burki, stroju kojarzącego nam się z Afganistanem, ale który w opisanym przypadku dotyczy Francji. Burka jako symbol, brzmi tytuł wstępniaka Le Monde. Rada Państwa wydała 27 czerwca werdykt, w którym potwierdza, że 32-letnia Marokanka zamieszkała we Francji, nie może zostać francuską, gdyż chodzi w burce. Tym z Państwa, którzy nie pamiętają obrazów z Afganistanu za rządów talibów, przypominam, że chodzi o płachtę zakrywającą ciało i twarz kobiety, pozwalającą jej patrzeć na świat przez niewielką siatkę na wysokości oczu. Rada Państwa nazywa fakt noszenia burki zachowaniem nie do pogodzenia z podstawowymi wartościami społeczeństwa francuskiego, zwłaszcza z zasadą równości płci. To zachowanie zostało podyktowane zainteresowanej przez radykalne praktykowanie jej religii. Mamy więc znów na tapecie kontrowersyjny problem miejsca religii, zwłaszcza islamu, we Francji. Czytamy we wstępniaku Le Monde. Problem ten zaistniał kilka lat temu, kiedy zastanawiano się, czy zezwolić uczennicom na noszenie chust islamskich. Problem niebagatelny. Czy Francja powinna zaakceptować publiczne manifestowanie tożsamości religijnej i różnicy kulturowej, czy przeciwnie, wyraźnie zaznaczyć granice zasady laickości będącej podstawą Republiki Francuskiej. Parlament wybrał drugie rozwiązanie, uchwalając w 2004 roku ustawę zakazującą noszenia w szkołach wszelkich ostentacyjnych symboli religijnych. Przypadek Fajzy M. jest nieco inny. Nie pracuje, przebywa głównie w domu, trudno więc mówić o ostentacji. W dodatku dobrze zna francuski, co świadczy na korzyść imigrantów występujących o przyznanie im obywatelstwa francuskiego. Dotychczas odmawiano go tylko sympatykom fundamentalistów islamskich. W dodatku procedury są nadal w toku. Werdykt Rady Państwa wobec Fajzy M. jest bezprecedensowy. Po raz pierwszy instytucja państwowa osądziła, że ktoś jest niezdolny do integracji w społeczeństwie francuskim z powodu sposobu, w jaki praktykuje religię. Na pewno znów wysunięte zostaną zarzuty o piętnowanie islamu, o niezrozumienie złożonej sytuacji społecznej we Francji, przewiduje Le Monde. Ale burka uznana została przez Radę Państwa za symbol ważny dla mniejszości muzułmanów, powołujących się na skrajne praktykowanie religii, symbol segregacji płci, symbol niższości kobiety. Rada Państwa zajęła stanowisko zasadnicze. Trudno nie przyznać jej racji, konkluduje dziennik Le Monde.
Należą się Państwu i pani Sylwii Gibbs z mojej strony przeprosiny. To nie pan Piotr Kamiński, ale pani Sylwia Gibbs przygotowała dzisiejszy przegląd prasy.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Kamiński.
Dzisiaj, w niespełna pół roku po ogłoszeniu niepodległości Kosowa, w Brukseli odbyła się konferencja dobroczyńców, którzy obiecali setki milionów dolarów, by ożywić sparaliżowaną gospodarkę prowincji. W zamian za owe miliony, kraje zaangażowane w tę pomoc żądają jednak daleko idących gwarancji, dotyczących przede wszystkim korupcji. To żądanie zrozumiałe i jednocześnie apel. Gotowi jesteśmy wysupłać z Mieszka miliard dolarów, pod warunkiem wszakże, że skorzystamy na tym Kosowo i pokój w całym regionie, a nie skorumpowane struktury władzy i ich prywatni poplecznicy. Wygląda jednak na to, że Kosowo poważnie przygotowało się na tę okazję. Oto co w przeddzień konferencji mówiła pani Henriette Fore, dyrektor amerykańskiej agencji pomocy zagranicznej USAID.
The most important part is the development plan created by the government and thought through as to the areas of focus that they would like to encourage donor support for their country.
Najważniejsza sprawa to plan rozwoju opracowany przez rząd i wskazujący na najistotniejsze dziedziny, na które dobroczyńcy winni skierować swoje dary. Ten plan jest gotowy, został przedstawiony i zanalizowany przez wszystkie kraje i przyjęty z entuzjazmem przez większość tych krajów. Może on wprowadzić Kosowo na drogę trwałego rozwoju gospodarczego. Wzrost gospodarczy Kosowa wynosi obecnie około 3-3,5%. Mamy jednak nadzieję, że ta konferencja da nowy impuls i znacznie przyspieszy tempo inwestycji w Kosowie. Słyszeliśmy dotąd o ogólnej sumie rangi miliarda dolarów. Nie otrzymaliśmy jednak jeszcze odpowiedzi od wszystkich ewentualnych dobroczyńców. Gdyby te obietnice się spełniły, byłby to bardzo silny sygnał ze strony tej konferencji. Stany Zjednoczone wyłożą tu bardzo poważną sumę, zapewne przewyższającą 400 milionów dolarów, w czym 150 milionów to zwolnienie z długu, co dla Kosowa stanowi bardzo ważny czynnik. Nadzieje pani Ford spełniły się, przynajmniej na papierze, gdyż Unia Europejska bezpośrednio zainteresowana w tym, by niepodległe Kosowo stanęło na nogi i własnym wysiłkiem potwierdziło słuszność kontrowersyjnego poparcia, jakim się cieszy w zachodnich kancelariach, zapowiedziała pomoc w wysokości 0,5 miliarda euro do wypłacenia w terminie do 2011 roku. Zapowiedział to sekretarz Unii do spraw rozszerzenia Olli Rehn, podkreślając jednak z mocą, że pieniądze te mają poprawić sytuację wszystkich mieszkańców prowincji, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego czy religii. To oczywiście aluzja do serbskiej mniejszości, która chwilowo wcale nie zamierza się podporządkować władzom w Prisztinie. Może się jednak dać skusić wyraźną poprawą sytuacji gospodarczej w całej prowincji. Wspomniany przez panią Fo program rozwoju społeczno-gospodarczego opracowany przez władze w Kosowie będzie częściowo sfinansowany z budżetu. Jego pełna realizacja wymaga jednak 1,4 miliarda euro. Premier Kosowa Hashim Thaçi zapewnił dobroczyńców, że w kwestii korupcji i przestępczości zorganizowanej w niepodległym Kosowie obowiązywać będzie tolerancja zerowa. Kosowo złożyło też wczoraj swoją kandydaturę w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i w Banku Światowym. Choć przeciętny mieszkaniec Kosowa ma na utrzymanie 1700 euro rocznie, a bezrobocie wynosi 40%, kosowski pisarz Ekrem Basza nie traci optymizmu. Uważam, że optymizm jest wciąż żywy, wciąż chcemy zbudować państwo i społeczeństwo zgodne z naszymi nadziejami. Mamy oczywiście problemy gospodarcze, problem z korupcją, z ochroną zdrowia, ale nie czujemy się wcale w impasie. Widać, że wszyscy troszczą się o to, żeby rozwiązać nasze problemy i poprawić nasze życie.
On voit qu'il y a toujours une préoccupation à résoudre ces problèmes, une préoccupation à vraiment améliorer la vie.
RFI.
RFI.
R.
R.
S. S.
I. RFI.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Można by uwierzyć w teorie spiskowe. Cena ropy naftowej wzrosła dziś skokiem o 4 dolary i pobiła kolejne rekordy. 147,5 dolara w Londynie, 147,25 w Nowym Jorku. Przyczyną tym razem były niepokoje wywołane na rynkach wobec ewentualności przerwania dostaw nigeryjskich i irańskich. Obawy rynków budzi możliwość ataku izraelskiego wymierzonego w Iran po przeprowadzeniu przez Teheran próby z rakietą zdolną dosięgnąć izraelskiego terytorium. A kraje OPEC-u ostrzegają, że w razie przerwania irańskich dostaw nie będą w stanie ich zastąpić. Drugim czynnikiem niepokoju była zapowiedź przez nigeryjskich rebeliantów wygaśnięcia jutro o północy jednostronnego zawieszenia broni. Nigeria i bez tego zmniejszyła już produkcję o połowę. Obecnie wyprzedza ją w Afryce jako eksporter ropy Angola. Ten skok cen ropy naftowej świadczy o utrzymującej się nerwowości rynków. Nie dalej jak wczoraj Międzynarodowa Agencja Energii opublikowała bowiem raczej pomyślne prognozy dotyczące zapotrzebowania na ropę w roku przyszłym. Wzrost nie miałby przekroczyć 1%, czyli miałby zwolnić tempo, bo w tym roku wyniesie 1,1%, a w latach poprzednich sięgał nawet do 2,5% rocznie. Decydującą rolę odgrywają w tym kraje uprzemysłowione, których zapotrzebowanie zmniejszy się o 600 tysięcy baryłek dziennie. Kraje rozwijające się, głównie Chiny i Indie, pochłaniać będą o prawie 1,5 miliarda baryłek dziennie więcej niż dzisiaj. Ale produkcja wzrośnie wskutek decyzji OPEC-u o 350 tysięcy baryłek dziennie. Ponadto Arabia Saudyjska uległa w końcu amerykańskim argumentom i zapowiedziała wzrost swojej produkcji w roku przyszłym o 20% w wyniku realizacji nowych projektów wydobywczych. Dzięki nim wzrosnąć mają szybko dostępne rezerwy produkcji, które dziś obiewają zaledwie na 1 700 000 baryłek dziennie. Światowe zapotrzebowanie utrzymuje się obecnie na poziomie około 118 milionów baryłek dziennie. Tak więc perspektywy produkcji i zapotrzebowania, a także zdolności szybkiego reagowania mają się poprawić. Wszystko to nie przekonuje jednak inwestorów na giełdach, którzy działają na krótką metę i ulegają impulsom, których racjonalność jest dyskusyjna. Dzień dzisiejszy przyniósł zresztą anomalię, którą można przypisać tylko tej impulsywności. Ropa notowana w Londynie, tak zwany Brent, cięższa i bardziej zasiarczona, jest w normalnych warunkach tańsza od notowanego w Nowym Jorku Light Sweet Crude. Dziś była droższa o ćwierć dolara.
RFI, la radio du monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Pierwszą operą zaprezentowaną w ramach festiwalu w Aix-en-Provence 60 lat temu było Così fan tutte Mozarta. Potem dzieło to pokazywane było wielokrotnie na podwórcu arcybiskupstwa prowansalskiego miasta w reżyserii najznakomitszych artystów i z udziałem wybitnych śpiewaków Teresy Berganzy, Luigi Alva, Teresy Stitch-Randall, Michela Seneschala i Gabriela Bacchier. Przed 3 laty operę Buffo Mozarta skomponowaną w 1790 roku wystawił w Aix-en-Provence Patrice Chéreau. Tegoroczne jubileuszowe 60. wydanie festiwalu uświetnia do 19 lipca inscenizacja Così fan tutte autorstwa świetnego filmowca z Iranu Abbasa Kiarostamiego, laureata Złotej Palmy w Cannes w 1977 roku za Smak wiśni i Srebrnego weneckiego lwa w 1999 roku za Uniesie nas wiatr. Kiarostami urodził się w Teheranie w 1940 roku. Swą karierę rozpoczął jako projektant czołówek filmowych. Później wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych. Jest artystą wszechstronnym, nie tylko filmowcem, ale także poetą, malarzem i wybitnym fotografem. Operą zajmuje się po raz pierwszy, a Così fan tutte, którego libretto nie zostało nigdy przetłumaczone na język farsi, odkrył dopiero, chociaż Mozart należy do jego ulubionych kompozytorów, przy okazji propozycji udziału w festiwalu w Aix-en-Provence. Kiarostami, który po rewolucji islamskiej postanowił pozostać w swym kraju, energicznie zapewnia, że jego podejście do opery Mozarta nie ma nic wspólnego z jego rodzimą kulturą. To, co go zainteresowało w Così fan tutte, to uniwersalne wymiary tego dzieła. Natura człowieka, mówi reżyser, niezależnie od języka, którym porozumiewa się ten człowiek, niezależnie od jego kultury czy przynależności etnicznej i religijnej, sprowadza się do dwóch wielkich pytań. Dlaczego odczuwam ból i cierpienie? I po drugie, co mam zrobić, by być szczęśliwym? Te kwestie są uniwersalne i nawet muzykę irańską, która nie ma nic wspólnego z klasyczną muzyką zachodnią, przenikają dwa nurty. Pierwszy wyrażający radość i drugi smutek. W poezji perskiej odnaleźć można poza tym głębokie przesłanie Così fan tutte i myśl o tym, że wskazówką dla ludzi żyjących powinna zawsze być mądrość. Jedną z głównych scen opery jest, według reżysera z Teheranu, moment, w którym Don Alfonso zwraca się do Ferrando i Giulielmo, by powiedzieć im, by kochali swe żony, bo w przeciwnym wypadku zostaną sami. Konkluzję Così fan tutte można z kolei uznać za echo jednego z najsłynniejszych poematów perskich, przestrzegającego przed uzależnianiem się od uczucia. Nigdy nie poślubiaj tej, którą kochasz. Tak właśnie brzmi ta nauka. Inscenizacji opery Mozarta w wersji Kiarostamiego, opracowanej dla potrzeb festiwalu w Aix-en-Provence, są zdjęcia filmowe nakręcone przez reżysera w Cassis w malowniczych zatoczkach Morza Śródziemnego. Są one jakby tłem dla akcji rozgrywającej się na scenie. Dla Kiarostamiego od początku było jasne, że Così fan tutte musi dziać się nad morzem. Morze bowiem uwalnia od socjalnego pancerza, a przyroda staje się zaproszeniem do zbliżenia się do wewnętrznej prawdy człowieka. Dopiero także, gdy dane mu było głębiej wejść w pracę nad dziełem Mozarta, Kiarostami zrozumiał, że w gruncie rzeczy między tym, czym zajmował się do tej pory, kinem, grafiką, designem, a operą, nie jest wcale daleko. Reżyseria Così fan tutte wymagała zsumowania wszystkich jego dotychczasowych doświadczeń i przekształcenia świata dźwięków w świat obrazów, wymieszania obu światów i uczynienia z nich syntezy. Doskonałego partnera w nowej przygodzie swego życia Kiarostami znalazł w jednym z najlepszych dyrygentów barokowych, Christophe Rousset, który na festiwalu w Aix-en-Provence dyryguje orkiestrą Camerata z Salzburga.
W języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. A dziś wydarzenia nie tylko polityczne ostatnich dni. Wraz ze mną komentować będą panowie Rafał Ziemkiewicz i Piotr Gursztyn. Rozpoczynamy od tarczy antyrakietowej. No tak, w ostatnich tygodniach się składa, że nie możemy od tego tematu uciec. Czesi już podpisali umowę ze Stanami Zjednoczonymi, będą mieli radar. Efekt podpisania tej umowy jest mniej więcej taki, że Rosja pogroziła, że zrobi coś nieprzyjemnego, a Czesi złożyli protest. Natomiast minister Sikorski, nasz minister Sikorski gościł w Stanach Zjednoczonych, rozmawiał z Condoleezą Rice. Potem było spotkanie premiera z prezydentem i pytanie, czy cokolwiek więcej wiemy, czy ta tarcza w Polsce będzie, negocjujemy ze Stanami Zjednoczonymi, czy też nie. Rafał Ziemkiewicz.
Negocjujemy, bo negocjacje nie zostały zerwane, ale wiemy, że w ciągu najbliższych miesięcy nic z tych negocjacji nie będzie. Strona polska się zachowała w sposób dość delikatnie mówiąc niekonwencjonalny, ponieważ jeżeli ma się negocjatora, który negocjuje sprawę, ma wyznaczony mandat negocjacyjny i w tym mandacie się poruszając podpisuje umowę i ta umowa już jest parafowana i później premier oznajmia, to jest dla nas za mało, stawiamy inne, nowe żądania, to już jakby inna sprawa, czy te żądania są uzasadnione, czy nie, i czy są realne, czy nie. Natomiast myślę, że wizyta ministra Sikorskiego w Ameryce miała przede wszystkim jakoś załagodzić ten, delikatnie mówiąc, dyplomatyczny nietakt, który zrobiliśmy. Tego nie wiem, natomiast raczej nie, skoro Condoleezza Rice nie przyjedzie do Polski. Natomiast niewątpliwie sprawa stała się ofiarą polskich rozgrywek politycznych wewnętrznych. I nie o tarczę tu chodzi, tylko o nieustającą rywalizację premiera z prezydentem.
Piotr Gursztyn.
Jest dość charakterystyczne zjawisko z tego tygodnia, że bardzo często trzy główne gazety polskie, które o tym pisały, podawały zupełnie różne informacje. Tak się składa, że każda z tych gazet rzuciła na odcinek tarczy, że się tak wyrażę, swoich najlepszych dziennikarzy. I co to wskazuje? Nie to, że te gazety popełniły jakieś błędy, tylko że po prostu każda z tych gazet ma inne źródła informacji. Najczęściej to są inne źródła informacji, różne osoby. I każda z tych osób podawała trochę inną wersję wydarzeń lub zupełnie inną wersję wydarzeń, co może świadczyć po prostu o pewnej, raz, że niekonsekwencji, nie chcę powiedzieć bałaganie, ale o pewnym właśnie dużym problemie z określeniem tego, do czego naprawdę zmierza polski rząd w tym wszystkim. Mnie się wydaje, że z tych sygnałów, które płyną z otoczenia rządowego, że premier Tusk z niechęcią, ale jednak chyba przystanie na tarczę. On czuje jakąś emocjonalną niechęć do tarczy i do takiej tak bliskiej militarnej współpracy z rządem, co widać po bardzo emocjonalnych wypowiedziach jego współpracowników, takich mniej ważnych, ale mających dostęp do informacji, którzy mówią o wasalizacji wobec... Mówią bardzo, bardzo niemądre rzeczy.
Są emocje. Ja bym nie powiedział, że to są emocje premiera. On nie ulega takim emocjom. To jest po prostu w lustrzany sposób się wszystko przesunęło i najkrócej mówiąc, Ameryka dla tego rządu jest tym, czym były Niemcy dla rządu PiS-u. O ile PiS stawiał zasadę, szpanujemy je na strasznie silnych w rozmowie z Unią Europejską, ale Ameryka jest dla nas tak ważna, że godzimy się na wszystko, to rząd Tuska zakłada, że Unia Europejska jest dla nas tak ważna, że godzimy się na wszystko, a żeby zdobyć opinię wśród Polaków, poparcie taki, że jesteśmy twardzi i polski interes narodowy stawiamy, to podskakujemy Ameryce. I zdaje się, że premier chce po prostu taki PR-owski efekt uzyskać, pokazać Polakom, że on twardy jest, stawia się twardo największemu mocarzowi tego świata.
A Piotr Gursztyn?
Tego wariantu nie możemy wykluczyć, bo pamiętajmy, że rozmawiamy o negocjacjach, które są w swoim założeniu tajne. Natomiast głosy z Europy ostatnio, przynajmniej te oficjalne, nie były jakieś takie bardzo antytarczowe, a jeśli chodzi o ten wewnętrzny PR, to myślę, że Tusk by miał duży problem z odmową z tarczą, bo jeśli on zgodzi się na tarczę, to będzie się musiał tłumaczyć przeciwnikom tarczy przez kilka tygodni, potem od okazji do okazji. Natomiast kiedy on odmówi i stracimy tę tarczę, tarcza powstanie na przykład na Litwie, on do końca życia, swojego politycznego życia będzie musiał się tłumaczyć, dlaczego tak się stało, a nastroje społeczne się zmieniają jednak na korzyść zwolenników tarczy, bardzo powoli, ale takie samo zjawisko odbywa się w Czechach. Coraz więcej Czechów jest zwolennikami tych instalacji.
Piotr Bursztyn, Rafał Ziemkiewicz i znów późny wieczór, znów ostatni dzień. Komisja Europejska potwierdziła, że otrzymała dodatkowe wyjaśnienia dotyczące planów restrukturyzacyjnych polskich stoczni. No ale wygląda na to, że poprzednie projekty nie były dobre i jest pytanie, czy rzeczywiście to jest nasza wina i los stoczni nie będzie dobry z winy polskiego rządu, czy też to jest tak, że no inni mieli więcej szczęścia, no choćby litewskie stocznie, Piotr Bursztyn.
Jeśli jest tu porównanie to z Litwą, to ja słyszałem taką nieoficjalną wypowiedź, ale osoby dobrze zorientowanej, że na szczęście nie jesteśmy bodajże Estonią czy Łotwą, bo już dawno ta stocznia byłaby zamknięta. Według ostatnich doniesień medialnych, nieoficjalnych i niepotwierdzonych jeszcze, przychylny stosunek Komisji Europejskiej do stoczni może być przehandlowany na jakieś silniejsze poparcie ratyfikacji traktatu lizbońskiego i to jest bardzo możliwe, że Polska jako szósty kraj europejski zostanie potraktowana w kwestii stoczni ulgowo w zamian za jakieś inne ważne dla struktur europejskich.
A czy to by było dobre dla, na dłuższą metę dla polskiej gospodarki?
Myślę, że tak, dlatego że stocznie no jak stocznie, no zatrudniają parę tysięcy osób, ale one mają bardzo wielu kontrahentów wewnątrz kraju, różne huty stali, inne podwykonawców. Według jakichś szacunków, o których czytałem, to jest kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt tysięcy zatrudnionych.
A zatem gra o stocznie z traktatem w tle, Rafał Ziemkiewicz?
Tak, ale to jednak przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że to jest skutek wieloletniego odkładania na później, czy nie próbowania załatwienia sprawy, czy podchodzenia do stoczni jako do przede wszystkim sprawy politycznej, po części historycznej, w najmniejszym stopniu jako do wyzwania gospodarczego. Bo polskie stocznie naprawdę mogłyby być w dużo lepszej sytuacji, mogłyby sobie dużo lepiej radzić na światowym rynku, gdyby konsekwentnie przez poprzednie lata się o to starano. Nie starano się. Starano się zadowolić oczekiwania związków zawodowych, starano się zadowolić oczekiwania menadżerów, co po prostu na zasadzie jakoś to będzie, no takiej arcy polskiej. I teraz się okazuje, że nie będzie tak jakoś, bo stocznia rzeczywiście jest w trudnej sytuacji, bo jest od jakby zarania. Te nasze stocznie były niestety budowane na sowieckie potrzeby, a nie na konkurencję na światowych rynkach. W związku z czym, no tak jak z polskimi hutami, które były do walcowania stali czołgowej, a nie takie, jaka jest potrzebna na światowych rynkach, no tak samo jest niestety z tymi stoczniami. Trzeba poważnych nakładów, poważnej restrukturyzacji i trzeba lat, żeby to zrobić. A że Komisja Europejska najchętniej by chciała, żeby polskie stocznie zamknąć, nie ulega kwestii. No pewnie, dla nich to jest tylko problem i wcale się nie dziwię tej skądinąd skandalicznej wypowiedzi jednego z urzędników, który sugerował Norwegom, żeby nie wchodzili z kapitałem, dopóki się nie ogłosi upadłości tej stoczni. Ale to my mamy obowiązek, mieliśmy obowiązek o tym myśleć, a nie Komisja Europejska.
Ale czy zdaniem panów gra się jeszcze toczy o te polskie stocznie, czy sprawa jest przegrana, Piotr Bursztyn?
Nie, no niewątpliwie się toczy. Po prostu wrócę do tego swojego argumentu, który tu przytoczyłem. Chodzi po prostu o wagę Polski w rozgrywkach wewnątrz unijnych. To byłby dla tego rządu, a szczególnie dla premiera, który pochodzi z Gdańska, ma taki, a nie inny życiorys, też poniekąd związany z tą symboliczną rolą stoczni w latach 80. No i też malował jej kominy przy okazji, ale to taki sympatyczny moment w jego życiu. Życiorysie skądinąd z dzisiejszej perspektywy, to byłby cios, który rząd Tuska no, nie przyjąłby dobrze.
I Rafał Ziemkiewicz?
A gdyby nie polityka, to w ogóle już by było po klockach. Oczywiście, także rzeczywiście być może to jest sprawa traktatu lizbońskiego, może innych rzeczy, bo Unia Europejska ma takie nieustające, wielostronne negocjacje. Najlepszy dowód, że nie mieli racji ci, którzy mówili, że traktat jak harcerzyki powinniśmy ratyfikować szybko od razu, bo może przynajmniej coś z tego będziemy mieli.
Radio France Internationale.
RFI, Radio France Internationale.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Nowa płyta Carly Bruni, Comme si de rien n'était, czyli w dowolnym tłumaczeniu, jak gdyby nigdy nic, to właściwie przede wszystkim wydarzenie społeczne. Cała Francja czekała na jej ukazanie się na rynku nie dlatego, że płyta zapowiadała się nadzwyczajnie interesująca, ale oczywiście dlatego, że pani prezydentowa nagrywająca płytę to prawdziwa rzadkość. Przyznać trzeba, że i pani prezydentowa sama w sobie też raczej wygląda dość oryginalnie. Media wierne swej misji udzielania informacji pożądanych przez szarego obywatela pasjonowały się nową płytą wiele dni przed jej ukazaniem się. Le Figaro pisało: najbardziej oczekiwana płyta nagrana we Francji w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Le Journal du Dimanche z kolei nazywał ją obiektem pożądania, znaków zapytania, spekulacji, plotek i fantazmów. Libération pod koniec czerwca opublikowała ogromny wywiad z Carlą Bruni, poświęcając jej 5 stron. Na stronę internetową dziennika wpłynęło mnóstwo listów protestacyjnych, ale liczba jego sprzedanych egzemplarzy wzrosła tego dnia o 40%. W lutym tygodnik L'Express, który zamieścił z nią wywiad, sprzedał rekordową liczbę 600 tysięcy egzemplarzy. No to posłuchajmy na początek tkliwego wyznania Carly Bruni, która śpiewa: jestem dzieckiem, mimo moich 40 lat, mimo moich 30 kochanków. Je suis une enfant. wydawnictwo Naiv, które ma zaszczyt zajmować się płytami Carly Bruni, zdecydowało się przyspieszyć o 10 dni termin wydania płyty. Ukazała się ona jednocześnie we Francji i w większości państw europejskich. Carla Bruni wzbudza niewątpliwie o wiele większe powszechne zainteresowanie od kiedy zajęła miejsce po Cecylii Sarkozy u boku Nicolasa, słynąca z burzliwego życia, w tym również sentymentalnego, była modelka potrafiła inteligentnie dostosować się do swej nowej pozycji i statusu społecznego. Jest skromna, trzyma się w cieniu męża, a wygląd jest jej dodatkowym atutem. Ponad połowa Francuzów uważa, że Carla dobrze gra swą rolę. Żona wywodzącego się z prawicowej partii prezydenta nigdy nie kryła swoich lewicowych przekonań, ale zawsze dodawała, że polityka nie bardzo ją interesuje. Przyznała nawet, że gdyby brała udział w wyborach prezydenckich 2007 roku, wówczas miała jeszcze obywatelstwo włoskie, nie mogła więc brać udziału w głosowaniu, oddałaby swój głos na Ségolène Royal. Cóż jednak znaczy polityka wobec miłości? Je suis amoureuse, jestem zakochana, śpiewa Carla Bruni.
Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes. Qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel. Qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent. Ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne. Les pluies chantent doucement, et même les réverbères ont un impatient, et même les cailloux se donnent l'important. Car je suis l'amoureuse, oui, je suis l'amoureuse, et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse, je suis ton amoureuse, et je chante pour toi la seule de toutes les choses. Qui veille d'être là. Le temps s'est arrêté, les heures sont volages. Les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage. Tout paraît inconnu, tout croque sous la dent. Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement. Et le bruit du passé se tait tout simplement. Oh, les murs changent de pierre, le ciel change de nuage. La vie change de manière et danse les mirages. Mon avis m'attendit, le destin se montrait. Il avait mine de rien, l'air de tout emporter. Il avait ton allure, ta façon de parler. Car je suis l'amoureuse, oui je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse, je suis ton amoureuse. Des choses qui vaillent d'être là, qui vaillent d'être là.
Sama płyta, o czym mogliście Państwo już się przekonać, jest dość podobna do poprzednich. Teksty tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniej, ale tak jak w przypadku pierwszej, są w większości autorstwa byłej modelki, obecnie pierwszej damy Francji. Nie ma w nich ani w muzyce wielkich pasji, górnych tonów. To taka cicha, intymna płyta. Może trochę bardziej rozbudowana muzycznie. W tekstach sporo retrospektyw, czy raczej zwrotów do przeszłości. Na marginesie muzyką do tekstu Dérange le Pierre napisał Julien Clerc, od dawna już współpracujący z Carlą Bruni. Mamy na płycie kilka tekstów nienapisanych ręką Carli, na przykład tekst znanego w Polsce pisarza Houellebecqa, La possibilité du Nil. I proponuję, żebyśmy to tym właśnie tekstem zakończyli dzisiejsze spotkanie z nową płytą Carli Bruni.
refermé, mon premier amour infirmé. Il a fallu que tu reviennes. Il a fallu que tu reviennes. Je connaisse ce que la vie a de meilleur, quand deux corps jouent de leur bonheur et sans fin s'unissent et renaissent. Et sans fin s'unissent et renaissent. Entrée en dépendance entière, je sais le tremblement. L'hésitation à disparaître, le soleil qui frappe en lisière. Et l'amour où tout est facile, où tout est donné dans l'instant, il existe au milieu du temps la possibilité d'une île. Il existe au milieu.
Szanowni Państwo, Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
FI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.